historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś mam dla Państwa dwie relacje. Będziemy na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie zorganizowano ogólnopolską konferencję historyków z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Będzie też relacja z niedawnego spotkania z cyklu Akademia Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Pamięć, tożsamość, świadomość w meandrach polskiej niepodległości 1918-2018 to tytuł konferencji naukowej, która w czwartek i piątek odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wśród gości znaleźli się m.in. profesorowie Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, czy politolog Rafał Chwedoruk. Rozmawiano m.in. o polityce historycznej czy tożsamości narodowej. Już za chwilę moja relacja z tej konferencji.
Historie pisane na nowo.
Współorganizator konferencji Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Konferencję rozpoczęliśmy przypomnieniem takiego publicystycznego stwierdzenia: trzeba odebrać politykę historyczną historykom, bo to zbyt ważna rzecz, choć oczywiście możemy od razu odpowiedzieć, że chyba tylko dzięki historykom ta polityka historyczna jeszcze jako tako wygląda.
Szczerze mówiąc, to ja samego określenia polityka historyczna to tak nie za bardzo lubię, bo polityka historyczna zawsze jest jakąś opcją polityczną kojarzy. Dla mnie, w moim rozumieniu, polityka historyczna to powinno być upowszechnianie i krzewienie historii. I to w taki sposób, żeby dotrzeć z takim przekazem do jak najszerszego kręgu ludzi, szczególnie do młodego pokolenia, ale chcąc dotrzeć do młodego pokolenia, to musimy też ich językiem przemawiać. Ich nie można do jakichś opasłych książek też odsyłać. Nie można zanudzać jakimiś długimi wykładami, ale przekazywać historię w ten sposób, żeby była dla nich przyswajalna, bo inaczej się po prostu ich tylko odstręczy.
Ta nasza konferencja też ma charakter wybitnie naukowy, no i na sali przede wszystkim naukowcy, badacze.
Taki zresztą jest charakter konferencji stricte naukowych, bo na konferencje popularno-naukowe zapraszamy oczywiście szerszy krąg odbiorców, nawet tych, którzy tam mniej są związani ze środowiskiem historycznym. W tym przypadku to jest charakter stricte naukowy, ale my jako Instytut Historii przez ostatni rok prowadziliśmy takie wykłady skierowane przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Objęliśmy ich tymi wykładami cały region. No i szczerze mówiąc, to nasze najśmielsze oczekiwania przeszło zainteresowanie. Wykładowcy wprost nie mogli sobie poradzić z kolejnymi zamówieniami na wykłady. Byliśmy od Gorzowa poprzez Zieloną Górę, Żary, Żagań, Świebodzin, Gubin. W wykładach tych wzięło udział kilka tysięcy uczniów i myślę, mi się wydaje, że to jest taki nasz pozytywny wkład, żeby i zapamiętano stulecie odzyskania niepodległości, no i żeby te informacje historyczne doszły do jak najszerszego kręgu odbiorców.
No i właśnie ten wasz cykl, ale też szereg innych inicjatyw pokazuje, że my od jakiegoś czasu możemy mówić chyba o renesansie zainteresowania edukacją historyczną.
No miejmy nadzieję, że tak będzie. Na niektórych uniwersytetach mamy znowu coraz więcej studentów historii. U nas miejmy nadzieję, że to się rozpocznie. No, sam Instytut Historii tutaj ma według mnie przynajmniej do spełnienia misję. Dlatego mamy i realizujemy kilka takich cykli wykładów popularno-naukowych we współpracy z różnymi instytucjami. Na przykład o archeologii przy kawie razem z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza. Zielonogórskie spotkania z wiekami dawnymi. Zielonogórskie spotkania z mediewistyką. No i sztandarowy taki nasz cykl wykładów Wiek XX bez tajemnic. Wszystkie te wykłady gromadzą każdorazowo, czasami po kilkudziesięciu słuchaczy, a więc zapotrzebowanie jest.
Wracając na naszą konferencję, hasło tej konferencji: pamięć, tożsamość, świadomość. Zatrzymajmy się na moment przy tej tożsamości. Tutaj u nas na zachodzie dzisiejszej Polski trochę trudno byłoby szukać śladów sukcesu roku 1918, choć nie jest to zadanie niewykonalne.
Tak, wystarczy się przejść do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Mamy tam piękny, ufundowany tutaj przez Polonię Zielonogórską sztandar dla powstańców z 1920 roku. Ale tak już bardziej poważnie. Właśnie nasza tożsamość budowana tutaj nie jest może jakiejś starej daty. To jest rok 45, kiedy Polska na skutek decyzji mocarstw objęła tak zwane ziemie odzyskane, jakie wtedy nazywano, czyli tereny poniemieckie na wschód od Rejnysy Łużyckiej. Ale pamiętajmy, że mamy już tu czwarte pokolenie, które na świat przyszło. Ci pierwsi osadnicy, którzy wyrwani byli ze swoich małych ojczyzn, nie do końca tutaj czuli się jak u siebie w domu, zwłaszcza, że nie sprzyjała temu wczesna polityka państwa. Wydaje mi się, że dopiero od mniej więcej 30 lat ludzie, którzy tutaj przychodzą na świat, którzy tutaj żyją, którzy mają tu małe ojczyzny, czują się jak we własnym domu i to widać. Czyli ten proces integracji nie mógł być przeprowadzony przez nawet na przestrzeni jednego pokolenia, na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat. Ciągną się tutaj latami, zwłaszcza, że te meandry naszej historii również po 45 roku były dosyć skomplikowane.
No i mamy też to dzisiejsze pogranicze lubusko-wielkopolskie, a tutaj już byłoby czym się pochwalić.
No to prawda. Szczerze mówiąc, proszę zwrócić uwagę, że już takie miasta jak Pabimost, Kargowa, one przed wojną leżały na pograniczu polsko-niemieckim. Tutaj dla tych ludzi, którzy z dwóch stron granicy się ze sobą spotykali, to nie był gdzieś tam jakiś dziki zachód i tak dalej. Oni te tereny znali. Sama ludność Zielonej Góry składa się nie tylko z kresowiaków, nie tylko z ludzi gdzieś tam ze wschodniej Polski, ale także w znacznej części z Wielkopola, także z warszawiaków, którzy nie mieli do czego wracać po zniszczeniu Warszawy. I ten konglomerat przyniósł taką mieszankę, która dopiero po kilku pokoleniach doprowadziła do zbudowania takiej spójnej społeczności, jak mi się wydaje.
Profesor Bogumiła Burda, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze. Pani profesor, w swojej pracy zajmuje się pani nie tylko badaniami, ale także jest pani wykładowcą akademickim. No to ja chciałbym zapytać o tę edukację historyczną. Z roku na rok jest chyba coraz lepiej.
Edukacja historyczna musimy rozpatrywać w szerokim aspekcie, bo to nie tylko jest tak zwany wymiar szkolny, ale także pozaszkolny, domowy i ten szeroko dzisiaj traktowany ten public relation i public history, która wchodzi dla nas w taki szeroki zakres, żeby można było właśnie, tak jak święta narodowe, jak obchodzenie tych świąt narodowych, tradycja, rodziny, połączyć ze sobą i tak zwaną jeszcze historię, oral historii, czyli takiej przekazywanej historii z pokolenia na pokolenie i patrzenia przez pryzmat tego, na ile następowały zmiany i ile historia wpływa na zmianę kształtowania naszej świadomości, bo chyba to jest najważniejsze.
Kiedyś nauczyciele historii zastanawiali się, jak uczyć, by nauczyć. Teraz coraz częściej zastanawiamy się też, jak zaciekawić i dotrzeć do tej powszechnej świadomości.
Dla mnie edukacja historyczna szkolna i pozaszkolna zawsze była elementem nie jak nauczyć, tylko jak zachęcić młode pokolenie do tego, żeby chciało poznawać przeszłość i potrafiło z niej wyciągać określone wnioski i z niej korzystać. I dlatego dzisiaj tak szeroko mówimy o pewnych rekonstrukcjach historycznych, o udziale i współudziale uczniów w tak zwanych właśnie grach terenowych, grach.
Gdzie na uczestników, ani na widzów, na ich brak nie musimy narzekać.
I to jest bardzo budujące z drugiej strony, dlatego że w ten sposób też poznajemy tą historię, zgłębiamy tą historię i współuczestniczymy i tworzymy edukację szeroko pojętą. Dlatego same podręczniki i edukacja szkolna nie rozwiąże problemów, bo na jednej lekcji historii nie nauczymy. Nie wskażemy, nie zainteresujemy. Natomiast jeżeli połączymy to z wieloma aspektami szeroko pojętymi działalności towarzystw, muzeów, rekonstrukcji, szeroko pojętej edukacji, zwłaszcza, jeszcze raz powtarzam, tak zwanych public history, to wtedy będziemy mówili o szerokim znaczeniu historii i budowali nowe pokolenie odbioru treści, bo proszę Państwa, i komiks nie jest złą rzeczą. Jeżeli jest dobrze zrobiony, zaprezentowany, my mamy społeczeństwo obrazkowe. Dlatego też chcielibyśmy razem współuczestniczyć w procesie historycznym i poznawaniu, i zgłębianiu tych treści, analizowaniu i połączeniu wiedzy tej właśnie podręcznikowej, ktoś powie, nie, wiedzy, którą nabywa się w szkole, z wiedzą, która jest dostarczana zewnętrznie, bo to jest chyba dużo więcej, bo i film historyczny, i spotkanie, my zapominamy o czymś takim, o świadkach historii. A to jest chyba najlepszą rzeczą właśnie zgłębianie tej wiedzy, bezpośrednie tworzenie pamięci przeszłości i budowanie nowego obrazu szeroko pojętego procesu historycznego.
Kiedyś mieliśmy właśnie okazję na ten temat w Radiu Zachód rozmawiać, gdy zwróciła pani właśnie uwagę na to, że praktycznie każdy może usiąść z dziadkiem i zapytać o jego wspomnienia, o jego doświadczenia z historii.
Dla mnie takie zapoznanie się z historią przeszłości, ja powiem, nawet w sobotę usiedliśmy i rozmawialiśmy o pradziadkach w mojej rodzinie, gdzie z rodziną oglądaliśmy zdjęcia, poszukiwaliśmy elementów wspólnych i tworzyliśmy jakby taki obraz, i młode pokolenie 30-latków z przyjemnością poszukiwało tych korzeni, tych informacji, a przy okazji budowaliśmy szeroki proces historyczny, bo to jest druga połowa w wieku XIX, tak jak historia, powiedzmy, mojej rodziny. I przez cały pryzmat powstań, uczestnictwa w powstaniu wielkopolskim, w pierwszej wojnie, w budowaniu społeczności tej okresu II Rzeczpospolitej i okres II wojny światowej, wysiedlenia mojej rodziny, przemieszczenia po 1945 roku. No i teraz jak my widzimy siebie w tym procesie. Proszę zwrócić uwagę, ile zrobiliśmy, dwa wieki. A to jest bardzo dużo i wystarczyło tylko historię kilku fotografii. Ale zapis historyczny jest bardzo ważny, bo to, co uczniowie wiedzą, fakty, to tylko fakt. Odczytują, był Józef Piłsudski, był Władysław Sikorski, była II Rzeczpospolita, upadła I Rzeczpospolita, ale ze sobą połączyć, czyli synchronizować wiadomości i gdzie jest moje miejsce w tym wszystkim. I chyba to jest najważniejszą rzeczą w całej tej edukacji historycznej.
Profesor Tomasz Nodzyński, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmawiamy już też podczas konferencji o bohaterach roku 1918 i to nie tylko o przywódcach jak Piłsudski, Dmowski i tak dalej. Gdzie tych bohaterów znaleźć?
W ostatnich dniach Instytut Pamięci Narodowej wydał taką publikację o 6 bohaterach tych pierwszorzędnych polskiej niepodległości, a więc Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Korfanty, Daszyński, Witos, tak właśnie, dzięki redaktorze za przypomnienie. Także to tak na gorąco można powiedzieć, że jak ciepłe bułeczki mamy te publikacje.
W setną rocznicę niepodległości w mojej audycji takim symbolicznym pytaniem stało się już pytanie o to, że trochę trudno w zachodniej Polsce szukać sukcesu roku 1918, no bo jego tutaj wtedy jeszcze nie było.
No oczywiście ten sukces częściowo przyszedł w roku następnym, w roku 1919, kiedy ta najbardziej na zachód, kiedy część Wielkopolski, która dzisiaj należy do województwa lubuskiego, a więc ten wschodni pas naszego województwa od Skwierzyny poczynając, na Wschowie kończąc, pozostał w państwie niemieckim. Natomiast część tego pasa granicznego dzisiaj pomiędzy Lubuskiem a Wielkopolską jednak pozostała, czy weszła w granice państwa polskiego. Więc te wielkopolskie miejscowości, jak powiedzmy Zbąszyń czy Międzychód, które graniczą z naszym województwem, a które już dostały się w granice państwa polskiego.
I to powstanie wielkopolskie jest takim właśnie chyba najważniejszym dla nas tutaj dziś w województwie lubuskim łącznikiem z ówczesną Polską niepodległą, także dzięki temu, że później po II wojnie światowej wielu powstańców wielkopolskich tutaj na naszych terenach, takich jak Sulechów, Zielona Góra i tak dalej, się osiedlało.
Po roku 1945 nastąpił ten naturalny przepływ ludności nie tylko z tych byłych kresów wschodnich II Rzeczpospolitej, ale także z województw centralnych czy z Wielkopolski. No i wśród nich było także wielu byłych powstańców wielkopolskich. Teraz no już nie ma ich wśród żywych, ale są rodziny, są dzieci, wnuki, które w dużym stopniu kultywują te tradycje, na przykład zrzeszając się w Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego, którego też jestem członkiem.
Jednym z gości konferencji jest politolog Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił pan o polityce historycznej i o różnych jej aspektach. Mamy z jednej strony politykę historyczną rozumianą liberalnie, z drugiej strony konserwatywnie. Która jest skuteczniejsza?
No, bardzo trudno jest w polityce historycznej krótkoterminowo wskazać jej skuteczność w sytuacji, w której istotnym aspektem tego typu działań jest kształtowanie świadomości historycznej, na którą składa się i wiedza zdobywana z podręczników, także no, powiedziałbym wiedza potoczna. I w różnych krajach można wskazać przykłady sukcesu polityk historycznych o różnym zabarwieniu ideologicznym, bo i takie towarzyszy z reguły dyskusjom o przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce samą dyskusję o tym, czy istnieje coś takiego jak polityka historyczna, czy też jest to coś niemożliwego, bo nie można nauki pogodzić z polityką, wygrali ci, którzy twierdzili, że istnieje coś takiego jak polityka historyczna. Także wielu przedstawicieli liberalnej strony dyskursu, a nawet polityków liberalnych czy też lewicowych w zasadzie zgadza się z tym, że funkcjonuje polityka historyczna i że nie sposób jej uniknąć w dzisiejszym świecie.
Podczas konferencji mówiliśmy też o tym, że z jednej strony oczywiście polityka historyczna, ale może bardziej z drugiej strony pamięć historyczna, choć oczywiście te dwa obszary one nie wykluczają się.
Do jakiegoś stopnia może się wykluczają, ponieważ historia pojęta jako nauka historyczna, jak inne dyscypliny wiedzy, wymaga pewnej dozy dystansu, obiektywizmu. I polityka historyczna kształtowana w odniesieniu do ustaleń nauki historycznej no, ma dużo większy sens, aniżeli polityka historyczna kształtowana poprzez wyłącznie odwołanie się do kwestii pamięci. Pamięć musi być subiektywna. Każdy z nas ma prawo do pamiętania tego, co chce pamiętać. Historyk niekoniecznie. On nie może pisać tylko o tym, o czym jest mu wygodniej.
Jednym z gości konferencji jest profesor Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, w stuleciu niepodległości ogrom różnego rodzaju debat, od tych sztandarowych debat belwederskich przez różnego rodzaju inicjatywy środowisk akademickich w całym kraju, aż po spotkania takie bardziej popularno-naukowe. Jest zatem o czym mówić wciąż, o co się spierać, co odkrywać.
Znaczy jest cały czas o czym mówić, z tym, że doprecyzuję, to jest stulecie odzyskania niepodległości, bo tej niepodległości w ciągu 100 lat mieliśmy nie za dużo, generalnie rzecz ujmując. A wracając do zasadniczego nurtu pytań, to istotnie to są problemy dotyczące tego, w jaki sposób ta niepodległość się odrodziła, jakie były korzenie tych wszystkich zjawisk, które z dużą siłą wybuchły w roku 1918, w owym listopadowym czasie. Spojamy się o to, czy też próbujemy wskazywać na nowe elementy odnoszące się do tego, jak niepodległość była zagospodarowywana, jak ją potem tracono i próbowano odzyskiwać. Czyli ten horyzont stuletni to jest horyzont związany z pokazaniem w historii no, swego rodzaju walki o to, by niepodległość wróciła i o to, w jaki sposób, jaki kształt ta niepodległość ma mieć. I tutaj zarówno środowisko akademickie, jak i to środowisko, które reprezentuję, związane z badaczami skupionymi w Instytucie Pamięci Narodowej, tym się zajmują, choć oczywiście nie dotyczy tylko historii najnowszej, bo jedna z debat, o których tutaj pan wspomina, którą podsumowaliśmy, debaty belwederskie na zamku, była takim przekrojem przez tysiąclecie na zasadzie tych elementów, które głównie stanowiły o naszej tożsamości.
Mówiąc o sukcesie roku 1918, przywołujemy oczywiście te postaci pomnikowe, Dmowski, Piłsudski, Paderewski, Daszyński, Korfanty, Witos. A czy my w tym roku 18 mieliśmy też jakiegoś bohatera zbiorowego?
No bohatera zbiorowym był naród. Z tym, że to jest troszkę na tej zasadzie, o czym warto tutaj pamiętać, że mamy postacie sztandarowe, mamy postacie z drugiego rzędu, które też są nadzwyczaj zasłużone. Czy to będziemy patrzyli tutaj na dowódców takich jak Haller, jak Rozwadowski, jak Orlicz-Drescher przykładowo, dyplomatów, ludzi, którzy praktycznie budowali państwowość. Można nazwać ich brzydko biurokratami, ale oni też byli w tamtym czasie nadzwyczaj niepotrzebni. Natomiast rzeczywiście, jeżeli patrzymy na zbiorowość tą, która przełożyła się na polskie społeczeństwo, to widzimy grupy i to terytorialnie umiejscowione i rozłożone w tej siatce, nazwijmy to klasowej, które rzeczywiście wniosły swój realny wkład. Znaczy trudno sobie niepodległości bez wysiłku chłopskiego tutaj wyobrazić, bez działań ludzi, którzy tworzyli Rady Delegatów Robotniczych, ale one miały biało-czerwony, a nie czerwony wymiar, a więc i z tej perspektywy warto jest spoglądać na dokonania czy młodzieży akademickiej, czy patrząc genderowo kobiet, gdzie te wkłady są paralelne, uzupełniają się i tworzą taką olbrzymią, wszechogarniającą siatkę tych działań, które potem rzeczywiście na niepodległość miały olbrzymi wpływ na jej kształt, na to, w jaki sposób ona zafunkcjonowała.
W swoim wystąpieniu tutaj w Zielonej Górze mówił pan o wartości niepodległości. Czy my po 100 latach, nie dość, że tamte wydarzenia oceniamy, to tę niepodległość też wartościujemy, używając takiego oczywiście bardzo spłycanego porównania, czy biorąc pod uwagę z jednej strony 123 lata zaborów, gdzie praktycznie nie mieliśmy pokolenia, które by za broń nie musiało chwytać, no to tak naprawdę biorąc pod uwagę, oczywiście w wielkim uproszczeniu, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, ten sukces roku 18 przyszedł dość łatwo.
Nie, to nie był łatwy sukces i tak jak pan wiedział, może z wyjątkiem jednego pokolenia, tego po powstaniu styczniowym, które powstania nie robiło, rzeczywiście wszystkie inne pokolenia sięgały po broń. Natomiast kwestie wiązały się nie tylko z prowadzeniem walki orężnej, bo to co czas jakiś następowało i łączyło się z wybuchem, ale to jest kwestia zachowania tożsamości, bo ta walka w czasie zaborów, ta, która pozwoliła niepodległość odzyskać i czy ją zachować, czy traktować jako wartość fundamentalną, związała się z trzema podstawowymi kwestiami. To była walka prowadzona na poziomie podstawowym o ziemię, o język i o wiarę, zwłaszcza z dwoma zaborcami w tym ostatnim przypadku. I sukces tej walki, związany z faktem posiadania elit, które walką kierowały, był czymś, co przesądziło o ostatecznym rezultacie. Oczywiście przyszedł czas nadzwyczaj sprzyjający. Ten w roku 14, między rokiem 14 a 18, choć tak dopiero od 16 roku na gruncie międzynarodowym problem Polski jako realny problem się pojawił. Ale bez owych wysiłków, bez ludzi, którzy mieli wyobraźnię i to nie tylko polityczną, ale połączoną ze słowem społecznym, to zwyczajnie prawdopodobnie tego fenomenu roku 18 mogło nie być.
Profesor Włodzimierz Suleja w audycji Historie pisane na nowo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To była relacja z Zielonogórskiej Konferencji Naukowej Pamięć, Tożsamość, Świadomość, zorganizowanej z okazji stulecia odzyskania niepodległości. My tymczasem jesteśmy już na kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości IPN. Gościem był regionalista, historyk dr Zdzisław Kościański, który mówił o państwowotwórczym wysiłku urzędników budujących II Rzeczpospolitą. Posłuchajmy.
Historie pisane na nowo.
W stulecie niepodległości mówiliśmy bardzo dużo o wysiłkach zbrojnych, o wysiłkach dyplomatycznych, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Tymczasem na poniedziałkowym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości IPN w Zielonej Górze temat nieco inny. O, mówiąc najkrócej, urzędnikach, którzy pracowali na rzecz odbudowy tego państwa polskiego. No i jak słyszeliśmy podczas wykładu, ich rola także bardzo duża.
Bardzo dużo mówimy o działaniach wojennych, o osobach jak Józef Piłsudski czy Roman Dmowski. Myślę, że przy okazji właśnie mówienia, kształtowania się organów państwa, tworzenia się państwa, warto powiedzieć o państwowo-twórczym wysiłku przed listopadem roku 18. W tym kontekście warto spojrzeć na działania związane właśnie ziemiami na terenie zaboru rosyjskiego, można powiedzieć w części zasadniczej, dość dużej, tworzyła państwowość polską, zarys tej państwowości, Rada Regencyjna. Na pozostałej części zaboru rosyjskiego jeszcze funkcjonowały oddziały Oberostu, to pod ich rządami były te tereny. Dopiero na początku roku 19 będą przekazywane stopniowo Józefowi Piłsudskiemu. Ale patrząc dalej, Polska Komisja Likwidacyjna na terenie Galicji, tu przede wszystkim działalność Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, ale przede wszystkim też i działalność Naczelnej Rady Ludowej, która w dużej części obejmowała ziemię zaboru pruskiego, przede wszystkim rozwinięte struktury organizacyjno-państwowe w Wielkopolsce. Ponadto wymienia się także działanie Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego. Warto wspomnieć, że Polacy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim, Karwinie, mieli nadzieję na przynależność do państwa polskiego, stworzyli taką radę, stworzyli organy państwowe, funkcjonowali aż do roku 1920. Nie przyszedł plebiscyt, było przyznanie części Śląska Cieszyńskiego państwu czeskiemu. Dalej mamy też takie działania, które kiedyś były bardzo szeroko podnoszone, pokazywano je jako działania także związane z niepodległością. Dzisiaj w mniejszym stopniu, ponieważ trzeba powiedzieć, działania, które były związane z Republiką Tarnobrzeską i działania Rad Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskich raczej liczyły, ta pierwsza przede wszystkim na hasło Ziemia dla chłopów, ta druga Proletariusze wszystkich krajów łączy się, raczej na przyjście władzy bolszewickiej, władzy komunistycznej, a nie budowanie samodzielnego państwa polskiego. Trzeba przyznać, że bezsprzecznie za pierwszy pełni to ośrodek centralny funkcjonowania organów, które przyniosą budowę organów państwowych pod rządzie, tak zwanym rządzie lubelskim Ignacego Daszyńskiego, będzie dopiero rząd stworzony przez Jędrzeja Moraczewskiego. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który będzie funkcjonował przez następne miesiące roku 19 i można powiedzieć rząd, który w dużym stopniu przygotuje funkcjonowanie właśnie państwowości polskiej w oparciu właśnie przede wszystkim o ludność, społeczeństwo, ale także budowę terytorium, ale także budowę nie tylko władzy zwierzchniej, ale także budowy administracji państwowej.
Ten rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który udaje się sformować tak naprawdę w ciągu tygodnia, co świadczy o tym, że mieliśmy urzędników przygotowanych do pracy.
Mieliśmy urzędników przygotowanych do pracy zarówno w Galicji, zarówno w Królestwie Polskim, ale także urzędników, którzy poprzez swoją działalność i osobowość ukształtowali się jako Polacy i bardzo, można powiedzieć, ludzie dużej wiary, że ta odbudowa, która w roku 14 była bardzo mglista, w którą nikt za bardzo nie wierzył, teraz ta odbudowa związana z trzema zaborami coraz bardziej się układała. Możemy powiedzieć, że ten rząd opiera swoje działanie już na przygotowanych ministerstwach, wydziałach, które przygotowała wcześniej w roku 1916 po akcie 5 listopada tymczasowa Rada Stanu, a potem Rada Regencyjna. Mając te założenia podstawowe budowy państwa, także i po przekazaniu władzy przez Radę Regencyjną Piłsudskiego, także i budowę stanowiska tymczasowego naczelnika państwa. To wszystko wytworzyli urzędnicy, którzy funkcjonowali w składzie Rady Regencyjnej. Mając taką zorganizowaną działalność, aparat państwowy, możemy powiedzieć, że drogi budowy były znacznie łatwiejsze, aczkolwiek dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, niezauważalne. Widzimy te wielkie postacie polityczne, widzimy te głównych innych także polityków dzięki działalności tutaj IPN-u poprzez wystawę właśnie Ojcowie Niepodległości, ale jeszcze spójrzmy niżej na tych właśnie dyrektorów wydziałów, tych, którzy tworzyli ministerstwa. Rada Regencyjna, proszę sobie wyobrazić, no, posiadała w swoim zasobie 350 urzędników. To byli ludzie, którzy przez jakiś czas, no, można powiedzieć, byli tymi, którzy potrafili w sposób taki pokojowy budować zręby państwa. My mówimy głównie o budowie tej przy pomocy oręża, tych wojen, które się toczyły o granicy z Niemcami w postaci powstania wielkopolskiego, czy powstań śląskich, ze wojskami czeskimi, z Ukraińcami, tymi ludowymi i tymi od Hetmana Skoropadzkiego, czy roku 1920, czy wojny tutaj też na pograniczu z Litwinami. Przede wszystkim obrona też i państwa w roku 1920. Ale widzmy i patrzmy także na te działania właśnie tych ludzi, którzy wykształcili i chociażby do dnia dzisiejszego, jak spojrzymy, Tygodnik Urzędowy czy Monitor, to są dokumenty wydawane przez nasze organy państwowe, które zrodziły się właśnie w tamtym okresie. Okresie w czasie pierwszej wojny, tej wielkiej wojny wtedy nazywanej, później dopiero pierwszą światową, która pokazała też i tą stronę właśnie, że można w tym czasie budować, żeby ludność, która żyła, łagodniej przechodziła przez tą wojnę, ale z drugiej strony tworzyć coś, co by wydawało się jeszcze mgliste, ale obiecujące w wyniku zakończenia wojny światowej.
A do czego ta rola powojennych urzędników się sprowadza? Mamy z jednej strony ustawę inkorporacyjną, która określała, które ziemie wchodzą w skład odradzanego państwa polskiego. Z drugiej strony, no, ich naczelne zadanie, stworzenie prawa, które będzie regulowało codzienne życie w Nowej Polsce.
No właśnie, ci urzędnicy, którzy te prawo przygotowują, wdrażają już w tym okresie nawet wcześniejszym, teraz je wprowadzają. Proszę zwrócić uwagę, przygotowują dokumenty, które można powiedzieć jeszcze do niedawno prawo o cudzoziemcach było w zasadzie, można powiedzieć, dużej części oparte o przedwojenne prawo, czyli przygotowanie aktów prawnych nawet powodowało, że przez wiele lat te dokumenty, które zostały wytworzone, a trzeba pamiętać, że to byli ludzie różnych, o różnej także pochodzeniu społecznym, ale ludzie też, którzy mieli wiele oblicz i wielu z nich, tu wspominaliśmy pana Romana Mazurkiewicza, który związał się z Zieloną Górą, ale który był i prawnikiem, i filozofem, i muzykologiem, a w międzyczasie także, proszę zwrócić uwagę, był burmistrzem i Lwówka Wielkopolskiego, a także był i burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego.
To przykład właśnie tego urzędnika, który po odzyskaniu niepodległości pracuje na rzecz umacniania administracji, odradzania państwa polskiego i wspomina pan o tym zielonogórskim wątku. Po II wojnie światowej przyjeżdża tutaj właśnie do Zielonej Góry i jest między innymi wicestarostą.
Jest wicestarostą, ale z roku 1948, kiedy zaczyna się walczyć z ludźmi sanacji, nie może być także dyrektorem szkoły, wkrótce się okaże muzycznej, w końcu trafia także do zakładów mięsnych, prawda? Ale pokazuje wielki hart tego człowieka, także innych ludzi. Pokazuje, że ci ludzie niepodległości, chociażby ten pierwszy nasz prezydent Rzeczypospolitej zamordowany w Zachęcie, prawda? No, był człowiekiem, inżynierem wielkich, można powiedzieć, wielkich horyzontów, który budował białe elektrownie wodne, prawda? Ale kiedy potrzeba była, to stał się prezydentem Rzeczypospolitej. Stanisław Wojciechowski to wielki działacz spółdzielczy, który tworzył spółdzielczość w Polsce. A z kolei Ignacy Mościcki, jak spojrzymy, też wielki człowiek, który no, tworzył też i przemysł chemiczny uzyskiwany tutaj azotu, między innymi zakłady w Mościcach i tak dalej. To nie byli ludzie tacy, można powiedzieć, typowi tylko zamknięci urzędnicy. To byli ludzie naprawdę bardzo ciekawi. Można powiedzieć, ludzie, którzy przenosili się z tej epoki cylindrów w epokę właśnie tej nowoczesności, ale do dzisiaj, myślę, wartych przypomnienia i pokazania właśnie ich sylwetek, ich legendy. Myślę, że trzeba budować tą legendę jakby od nowa. Pokazywać właśnie ludzi, którzy pochodzili i z zaboru pruskiego, i z Galicji, jak i z Królestwa.
Prezydent Gabriel Narutowicz, dopowiedzmy.
No właśnie.
W powszechnej świadomości istnieje właśnie Rada Regencyjna jako ten najbardziej znany organ, no głównie dlatego, że to Rada Regencyjna właśnie Piłsudskiemu władzę przekazała najpierw wojskową, kilka dni później cywilną, no ale w naszej rozmowie padły też takie nazwy jak Polska Komisja Likwidacyjna, Rada Ludowa działająca na terenie Wielkopolski, czy to chyba będzie najlepszy przykład, Rada Narodowa w księstwie byłym cieszyńskim, przykład tych organizacji, które powstawały oddolnie.
Oddolnie i trzeba powiedzieć, że powstawały bardzo szybko. Ci ludzie jednocześnie, przykład tymczasowej Rady Stanu pokazywał, że kiedy nastąpił kryzys przysięgowy, to potrafili zaprotestować, zrezygnować, ale jednocześnie, żeby nie było przerwy jakiejkolwiek, potrafili stworzyć kolejną instytucję, która kontynuowała te działania. Mądrość, jeszcze raz, mądrość tych ludzi, prawda? Nie należy się obrażać, trzeba protestować, trzeba mieć swoje zdanie, ale z drugiej strony trzeba kontynuować pracę nad właśnie państwem, nad państwowością. Myślę, że to są też i mogą być wzorce dla dzisiejszych polityków, czy też urzędników, jak powinniśmy postępować. Powinniśmy widzieć przede wszystkim ten wątek właśnie budowania silnego państwa, państwa mądrego, a jednocześnie państwa wielkiego.
Podsumowując, potrafiliśmy walczyć o niepodległość zbrojnie, potrafiliśmy później potwierdzić to wszystko wysiłkami dyplomatycznymi i potrafiliśmy też administracyjnie pracować na rzecz odbudowy państwa, jego struktur.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że dzisiaj powinniśmy widzieć nie tylko przeszłość w postaci dat, w postaci ludzi, ale ich czynów, prawda? I myślę, że w ten sposób staniemy się bogatsi, prawda? I myślę, że to stulecie jest, powinno być taką chwilą refleksji, że wszyscy powinniśmy zdążyć do pewnej zgody, zgody, która potrafi zbudować właśnie naszą siłę, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że myślę, że Rada Regencyjna miała całkiem inne poglądy niż Józef Piłsudski, prawda? Ale ci ludzie potrafili widzieć.
I o czym również mówił pan podczas wykładu, nagle z terenów jakże różnych, zaboru pruskiego, zaboru austriackiego, zaboru rosyjskiego, gdy pada hasło, potrafimy się zjednoczyć.
Potrafimy się zjednoczyć.
Nie szukamy różnic, szukamy tego, co nas łączy.
No jeszcze Wielkopolska nie wchodzi w skład tutaj Królestwa Polskiego, którą reprezentuje Rada Regencyjna, ale ministrem skarbu zostaje dyrektor spółek zarobkowych w Poznaniu, w Anglii. I to też pokazuje, że no, potrafiono wykorzystać i człowieka, a jednocześnie zasoby, które znajdowały się w dzielnicy, która nie była częścią przecież Królestwa Polskiego.
Bo jeszcze tak może dopowiadając, rozmawiamy o pracy urzędników, choć nie mamy na myśli tylko samej administracji, no ale to też potrzeba zmiany, gruntownej przebudowy oświaty po dziesiątkach lat zabiegów germanizacyjnych, rusyfikacyjnych, walka o odzyskanie sądownictwa itd., itd.
Tak, ale też trzeba zwrócić uwagę na mądrość. Mądrość, że pewne wzorce, chociażby systemu pruskiego, szkolnictwa, zostały wykorzystane w budowie właśnie tego szkolnictwa, które się dopiero budowało, prawda?
Ale oczywiście wzorce organizacyjne, a nie ideologiczne.
Nie ideologiczne. I chociażby tu podwaliśmy przykład Bernarda Chrzanowskiego, pierwszego kuratora szkolnego, że chociaż on widział, że to, co zrobiono, to jest bardzo dużo, ale widział też i potrzeba dalszych reform. W tym czasie, w latach 20., kiedy państwo przeżywało kryzys i gospodarczy, i także kryzysy polityczne, nie było to możliwe, ale późniejsze lata pokażą, że taka reforma bardzo mądra, jędrzejowiczowska, zostanie wprowadzona.
Doktor Zdzisław Kościański na spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości IPN w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Teraz mam dla Państwa zaproszenia. Jutro w Zielonogórskiej Bibliotece spotkanie autorskie z doktorem Andrzejem Toczewskim. Wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej opowie o swojej najnowszej książce Bitwa o Odrę w 1945 roku. Początek o 18:00. W najbliższą sobotę w Gorzowie, także w bibliotece,
Uroczystość 35. rocznicy powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej, początek o godzinie 12:00, to spotkanie będzie połączone z promocją książki doktora Zbigniewa Syski Z bibułą w plecaku. Działalność opozycyjna młodzieży szkolnej w latach 80. XX wieku na ziemi lubuskiej. Na koniec dzisiejszego spotkania kolejny odcinek powieści radiowej Karski.
Historie pisane na nowo.
Jan?
Zaskoczyłeś nas ogromnie swoimi odwiedzinami, Janie. Właściwie, co cię sprowadza do Berlina? Udaję się do Paryża na urlop. A gdzie pracujesz, jeżeli to nie jest tajemnica? Absolutnie żadna. Jestem tłumaczem w fabryce części metalowych, które zasilają niemiecki przemysł zbrojeniowy. Odpowiedzialne zadanie? Tak, odpowiedzialne. Masz żonę? Nie. Narzeczoną? W Polsce są teraz duże trudności z takimi sprawami. No tak, w Polsce są zawsze jakieś trudności. Co masz na myśli? Gdyby nie ten ciągły opór w przyjmowaniu tego, co nasza cywilizacja osiągnęła przez ostatnie 20 lat, już dawno maszerowalibyśmy na Londyn i Hiszpanię. Tymczasem musimy się zajmować kolejnymi sabotażystami w twoim kraju. Do tego nie mieliśmy pojęcia, jak wielu Żydów żyje w Polsce. Niezbyt dobrze oceniam kampanię Führera na wschodzie Europy, ale jestem przekonany, że wie, co robi i ma przygotowany długofalowy plan działań w tym rejonie Europy. Zawsze byłem przekonany, że nie jesteście w ogóle zachwyceni koncepcją Wielkich Niemiec, jaką przedstawiał Hitler. Janie, czy mogę cię prosić o większą powściągliwość w definiowaniu naszych poglądów na funkcjonowanie naszej ojczyzny? Oczywiście, nie miałem na myśli... To już nie jest najistotniejsze. Po prostu zrób, o co cię proszę. Oczywiście, Greto. Mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Słyszałeś tę niesamowitą historię o polskim kurierze, który został zatrzymany w drodze do waszych władz, które jeszcze wtedy mieściły się w Paryżu? Nie, nie przypominam sobie. Widzisz, u nas to była bardzo głośna sprawa. Został zatrzymany w górach z przewodnikiem. Próbowali przekroczyć Karpaty, by dostać się do Węgier, a stamtąd do Paryża. Nasz patrol złapał ich w chacie górskiego wieśniaka. Naprawdę o tym nie słyszałeś? Miałem wrażenie, że takie sensacje rozchodzą się u was szybciej niż u nas. Nie, o niczym takim nie słyszałem. Ciekawe. Wiesz, że gdy przeczytaliśmy z Rudolfem tę wiadomość w Berliner Zeitung, prawie jednocześnie wypowiedzieliśmy twoje imię. Naprawdę? A dlaczego pomyśleliście o mnie? Wykształcony młody dyplomata, mówiący biegle po niemiecku. Oczywiście, że przecież Polaków jest bardzo dużo, ale nie wiedzieć czemu, byliśmy przekonani, że to ty. No cóż, nie bardzo wiem, co powiedzieć. To nie ja. Oczywiście, że nie ty, bo tamtego mężczyznę po wnikliwym przesłuchaniu wypuszczono na wolność, ale niedługo z niej korzystał. Po kilku dniach zaledwie zrozumiał, jaki straszliwy błąd popełnił, zgadzając się na konspiracyjne działanie przeciw III Rzeszy. Wrócił do miejscowej komendy Gestapo i po wydaniu wszystkich swoich zwierzchników poprosił o przyjęcie w szeregi armii niemieckiej. Potem zginął na froncie wschodnim. Pomyliłeś historię. Tamten uciekł i wydano za nim list gończy. Pamiętasz? Miał pokiereszowane ręce. Ach tak, tak, ręce, prawda. Możemy zobaczyć twoje dłonie, Janie? W jakim celu? Po prostu, czy możesz mi pokazać twoje dłonie? Czy to duży dyskomfort dla ciebie? Nie, skąd? Proszę. Dziękuję. Rzeczywiście, to nie ty. Aleś nam narobił strachu. Boi się tylko ten, kto ma coś na sumieniu. Co masz na myśli?
Nic.
Jest takie polskie powiedzenie. Nic nie miałem na myśli. Jeszcze mięsa? Nie, dziękuję. O czym mówi się teraz w Polsce? Pewnie o tym samym, co w Rzeszy, o Żydach. Ach tak, Żydzi. Już dawno powinniśmy zmieść ich z ziemi. Trochę się to przeciąga, ale ostatecznie nikt nie przypuszczał, że tylu ich tam mieszka. Podobno wywożą ich w pociągach do obozów pracy. Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Nie. Zabrzmiało, jakbyś chciał coś powiedzieć, ale zatrzymałeś się i postanowiłeś to zachować dla siebie. Jakaś tajemnica? Zupełnie nie. Strasznie mnie dziś przesłuchujesz, Greto. Nie wydaje mi się, żebym cię przesłuchiwała. Zadaję tylko pytania. Krępuje cię to? Nie, tylko właściwie wcale nie mówicie o sobie, a chciałbym się dowiedzieć trochę o was. Ciągle mówimy o mnie. Wracając do tematu. Dobrze, że kwestia żydowska zostanie rozwiązana ostatecznie. Jeżeli nasza cywilizacja ma przetrwać, musimy eliminować najsłabsze gatunki. Myślałem, że lubiłeś Itzhaka i Jakoba. Zdaje mi się, że nawet ich ceniłeś. Ceniliście, mówiąc precyzyjnie. Jak to jest to wasze przysłowie o krowie? Tylko krowa nie zmienia poglądów. Właśnie. Czy ja wyglądam na krowę? Przekonałem się, że Führer wie, co robi, że prowadzi nas w dobrym kierunku, że tak odważne plany wymagają odważnych decyzji i ofiar. Nawet jeżeli są nimi twoi niegdysiejsi przyjaciele, jak Itzhak czy Jakob, nie powinno się zatrzymywać postępu. Rudolfie, mogę cię prosić na moment? Chciałabym z tobą porozmawiać na osobności. Oczywiście.
Poczułem, jak mimo panującego chłodu koszula zaczęła lepić mi się do pleców. Nagle byłem wściekły na siebie. Co za głupi pomysł wpadł mi do głowy z tymi odwiedzinami. Jak mogłem oczekiwać, że moi przedwojenni przyjaciele będą ciągle tymi samymi ludźmi? Po tym wszystkim, co zrobili ich współobywatele, powinienem mieć świadomość siły propagandy Goebbelsa. Pomyślałem, że doniosą na mnie. Zdecydowałem się uciekać, ale potem przyszła mi myśl, że jak nic, natychmiast obstawiono by wszystkie dworce kolejowe i wpadłbym już na dobre, bez możliwości jakiejkolwiek ucieczki. Jeżeli zostanę, będzie mi niezwykle trudno wykręcić się z ewentualnego dalszego przesłuchania. Wiedzieli oni bowiem, że mój pociąg do Paryża odjeżdża dopiero następnego dnia w godzinach porannych. Wrócili do stolika. Rudolf wydawał się bardzo spięty. Za to Greta nie podnosiła wzroku, odkąd tylko zasiedli. Wydadzą mnie, pomyślałem, ściskając gardło.
Jan, chciałbym... Wiesz, że znamy się tyle lat, że darzymy cię sympatią. Co więcej, uważamy cię za przyzwoitego, niezwykle wartościowego człowieka. Ale jest wojna. I w obecnej sytuacji jesteśmy po dwóch różnych stronach. Wspomniałem już, że mam pewne... Pozwól mu dokończyć. Rzecz w tym, że musimy natychmiast się rozstać. Wzbudzasz zbyt duże zainteresowanie innych klientów. Mówisz świetnie po niemiecku, ale twój akcent zdradza twoje pochodzenie. A przecież wszyscy Polacy to nasi śmiertelni wrogowie. Nie pozwalacie nam wprowadzać niemieckiego ładu na wschodzie Europy, co stanowi dla nas problem, który oczywiście pokonamy, ale który wydłuża naszą drogę. Poza tym służycie żydowskim i anglosaskim interesom. Pomagacie w pewnych kwestiach sowieckim barbarzyńcom. Wiem, że są wyjątki wśród Polaków, nieliczne jak ty, ale w tych okolicznościach to nie ma większego znaczenia. Jesteś Polakiem i nic na to nie poradzimy. Muszę zakończyć ten wieczór oraz naszą znajomość. To nasza ostateczna decyzja, która nie podlega dyskusji. Wiemy, że twój pociąg odjeżdża jutro przed 6 rano. Do tego czasu nie będziemy dalej zajmować się twoją osobą. Jednak po godzinie 8 będziemy musieli poinformować odpowiednie władze o naszej rozmowie. Rozumiem. Chciałbym, żebyś w trakcie tej rozmowy dodał, że moja wizyta wynikała z sympatii do was i do Niemiec. Oczywiście. Panie i panowie, przepraszam, że przeszkadzam państwu w posiłku. Chciałam tylko powiedzieć, iż w trosce o jedność naszego państwa oraz w poczuciu współodpowiedzialności za jego tożsamość, jutro w godzinach porannych złożę meldunek w komisariacie policji przy ulicy Unter den Linden, w którym ze szczegółami opowiem o naszym spotkaniu z obcokrajowcem Janem Kozielewskim, Polakiem, który wspiera naszą sprawę. Uprzedziliśmy pana Jana o tym fakcie. Pan Jan nie ma żadnych wątpliwości, że jest gotowy porozmawiać z oficerem policji i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo za uwagę. Niech żyje Führer i Trzecia Rzesza. Tyle dla ciebie możemy zrobić. Teraz wyjdziemy. Opłacimy rachunek, a na zewnątrz każdy pójdzie w swoją stronę. Czy to jasne? Tak. Wszystko jasne.
Opuściliśmy restaurację. Pożegnaliśmy się dosyć chłodno i rzeczywiście każdy z nas poszło w swoją stronę. Mimo kołatającego ze strachu serca odczuwałem coś jeszcze. Coś na kształt dumy i radości. Rudolf powiedział wszak, że wszyscy Polacy to ich śmiertelni wrogowie, bo nie pozwalają im wprowadzić niemieckiego ładu na wschodzie Europy, co stanowi dla nich problem, który oczywiście wydaje im się, że pokonają. Problem, który jednak wydłuża drogę Führera do nowego ładu. Znaczy to, że nasz opór ma sens, że nasz opór komentowany jest w Niemczech, że nasz opór stoi im ością w gardle. Poczułem napływającą falę dumy. Nasza walka ma sens. Ta ogromna ofiara, jaką dzień po dniu składa mój naród na ołtarzu wojny, ma sens. Ciężka praca każdego szeregowego członka konspiracji budującego państwo podziemne oraz heroiczna postawa ludności cywilnej w namacalny sposób uniemożliwia tym barbarzyńcom realizację ich planów. Ich potęga wcale nie jest taka wielka. O tym muszę powiedzieć w Londynie. Jeszcze doczekamy słońca nad naszymi głowami.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.